A my pędzimy do Londynu, w którym jest Sławomir Wróbel, działacz polonijny, dziennikarz współpracujący z TVP Polonia, magazyn z Wysp w Londynie. 3 stopnie Celsjusza i szczyt NATO. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu. Dzień dobry, panie redaktorze.
Obserwowałeś z bliska, jak blisko się da szczyt NATO i co?
No, tak naprawdę to będę za chwilę obserwował, jak blisko sięgają macki bezpieczeństwa. Właśnie zbliżam się do podlondyńskiego Watford, do którego zmierzają też i zbliżają się wszyscy przywódcy największych państw tego świata, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.
I tam
Natomiast wczorajszy dzień szczytu upłynął bardziej na takich spotkaniach ceremonialnych. Najpierw, wieczorem wszystkich przywódców ugościła u siebie w pałacu Buckingham królowa, a potem odbyło się również przyjęcie wydane przez głównego lokatora Downing Street numer 10, czyli Borysa Johnsona.
W czasie tych spotkań, jak powiedziałaś, rytualnych czy ceremonialnych, jakieś smaczki, czy coś się zdarzyło, czy coś, co wskazuje na to, jaki będzie klimat tego szczytu?
Czy były to rzeczywiście wydarzenia okołoszczytowe, znaczy około, towarzyszące szczytowi, konferencje, na których między innymi wystąpił nasz prezydent Andrzej Duda. Tam odniósł się bezpośrednio do wcześniejszych komentarzy o NATO prezydenta Macrona i wprost powiedział prezydentowi Francji, aby nie mówił tylko o śmierci mózgu NATO, tylko zaproponował coś konstruktywnego. Więc to na pewno dało się odnotować. Natomiast całe show wydaje się, że skradł jak na razie prezydent Trump. Tutaj media brytyjskie, okładki brytyjskie głównie są poświęcone temu, jak prezydent Trump wylądował, temu, co powiedział na konferencji wraz z Jensem Stoltenbergem, sekretarzem generalnym NATO. No i oczywiście na wszystkich okładkach dzisiaj króluje Donald Trump ze swoją żoną, która, tak jak już powiedziałem, skradła show swoim strojem. W zasadzie prawie każda okładka dzisiejszych gazet brytyjskich nie różni się od siebie, bo tam jest wielka Melanie Trump i obok niej mąż. Z jednym małym wyjątkiem chciałbym podkreślić, że dzisiejsze metro skradł Polak, który bohatersko odparł atak terrorysty.
Mówimy o panu...
A to się bardzo rzadko zdarza.
Mówimy o panu Łukaszu, który już wrócił do domu, ale wróćmy na chwilę jeszcze do szczytu NATO. Czego się spodziewamy? Co zdarzy się dzisiaj, kiedy zamkną się drzwi za liderami NATO?
Dzisiaj będą się toczyły finalne rozmowy, jak tutaj wszyscy się spodziewają, dotyczące przede wszystkim tych obszarów spornych. Czyli to, czy Turcja zgodzi się na rozszerzenie, znaczy na postawienie przede wszystkim większej uwagi w siłach NATO na obronę wschodniej flanki, tej graniczącej z Rosją, jak również rozmowy będą dotyczyły dalszego rozmiękczania prezydenta Francji, aby, no tak jak powiedziała wcześniej kanclerz Niemiec Merkel, aby nie musieć po nim sprzątać, tylko żeby Francja po prostu dołączyła do NATO konstruktywnie. To, o czym mówił premier Duda. To będą główne rzeczy, oprócz tych, jak wspominałem, ceremonialnych związanych z 70-leciem.
Ty patrzysz na tytuły dzienników angielskich, ja patrzę na tytuł dziennika Gazeta Prawna. Sojusz niezgody. Taki jest tytuł i taka jest atmosfera w Londynie?
No ja muszę powiedzieć, że przeglądając informacje w prasie brytyjskiej i porównując je z polskimi, tu jest trochę zupełnie inny odbiór i przekaz tego, co się dzieje wokół NATO. Raczej nie ma takiego podkreślania samej niezgody w NATO. Tutaj raczej, może dlatego, że Wielka Brytania jest gospodarzem i stąd pokazuje, że ten szczyt NATO będzie sukcesem całej organizacji. Natomiast, tak jak wspominałem, główna uwaga koncentrowana jest przede wszystkim na Donaldzie Trumpie.
Na Donaldzie Trumpie, którego wsparcia nie chce urzędujący premier Wielkiej Brytanii w kampanii wyborczej, bo Donald Trump jest politykiem niepopularnym na wyspach.
Tak, to są informacje, które występują naprzemiennie, jeśli chodzi o sprawozdania ze szczytu. Albo cytuje się Donalda Trumpa, co mówi na temat przede wszystkim tych słynnych 2% PKB, jeśli chodzi o finansowanie NATO, albo wspomina się, czy Donald Trump zepsuje kampanię Borysowi Johnsonowi, czy nie. Nawet spotkałem się bodajże chyba w The Timesie, jeśli dobrze pamiętam, z informacją, że Boris Johnson wczoraj dwoił się i troił, aby unikać towarzystwa Donalda Trumpa podczas spotkania.
Bo kampania wyborcza.
Natomiast? No też takim głównym tematem, wokół którego się koncentrują gazety, to jest sprawa NHS-u tutejszego, czyli ochrony służby zdrowia, gdyż Jeremy Corbyn, główny oponent Borysa Johnsona w wyborach, grozi, straszy Brytyjczyków, iż Amerykanie chcą swoimi firmami zalać NHS, brutalnie wejść na rynek brytyjski ze swoimi lekami, no i Donald Trump nawet pomagając, można się domyślać, Borysowi Johnsonowi, zaprzeczył tym informacjom, mówiąc, że nawet gdyby na srebrnym talerzyku podano mu ofertę z NHS-u, to on by nie zgnął tej potrawy. Taki styl językowy Donalda Trumpa.
A jednocześnie trzeba zauważyć, że liderowi opozycji rośnie, a premierowi spada poparcie.
Można tak powiedzieć, że im bliżej wyborów, tym to ta różnica w poparciu się zmniejsza. Natomiast ona jest na poziomie w tym momencie, w zależności od sondaży, ale około 8%. Czy to wystarczy? No cóż, zobaczymy już za trochę więcej niż tydzień, czyli 12 grudnia w czwartek.
To teraz zajrzyjmy do Metra, czyli gazety, która jest rozdawana za darmo, którą Brytyjczycy i mieszkańcy Londynu czytają, jadąc metrem do pracy, a to jest długa podróż. Co na temat Łukasza Koczocika pisze Metro?
Czy nie ma tam nowych informacji, jak gdyby tych, które byśmy już nie znali. Natomiast jest usystematyzowanie tych wiadomości, które do tej pory posiadaliśmy. Wczoraj późnym popołudniem, wieczorem na stronach brytyjskiej policji Łukasz wydał oświadczenie, w którym bardzo prosi o prywatność. Dziękuję za słowa wsparcia, natomiast po tym szoku związanym z całym atakiem terrorystycznym, no on chce w spokoju rodziny dochodzić do siebie. I tutaj trzeba to zaznaczyć, że pomimo iż okazało się, że pan Łukasz wyjaśnił, iż to nie on był tym człowiekiem, który atakował słynnym kłem narwala, tylko on atakował akurat lancą, czy też piką, która notabene ostatni raz w Polsce została użyta podczas powstania styczniowego, mogę tylko zaznaczyć. No, ale jak się okazuje, czasem bywa bronią skuteczną, to gazeta Metro nie umniejsza sukcesów Polaka, a jednak on, trzeba jasno powiedzieć, Polak Łukasz jest twarzą tej obrony przed terrorystą. I to tak w słowach przytaczanych przez jego szefa w pracy, jak również przez większość tutejszych gazet. Też może bym dodał, że właśnie nawet Donald Trump odniósł się do tej sprawy. I pogratulował odwagi tym wszystkim, którzy przeciwstawili się terroryści na moście. No nie wymienił z imienia Polaka, no ale jak gdyby było, można wiedzieć, że po tej informacji można odczytywać to, że Donald Trump dobrze zna i oglądał najprawdopodobniej tą obronę.
Czy zbliżyłeś się już do miejsca, w którym przywódcy za chwilę się spotkają?
Tak, właśnie stoimy tutaj przed bramką, przed szlabanem, więc jestem już na wyciągnięcie ręki. Tak. Będę musiał przechodzić przez bramkę za chwilę, więc pewnie będziemy się musieli też rozmówić.
Duża jest ochrona?
No, na razie jest. Na razie widzę kolejkę kilku vanów przede mną. Ochronne jest oprócz strażników tutaj parkingowych nie dostrzegam, no ale po dniu wczorajszym można przypuszczać, że bardzo dużo, a na pewno jest bardzo dużo dyskretnych.
A w Londynie 3 stopnie Celsjusza. Mam nadzieję, że masz i czapkę, i szalik.
Mam nadzieję, że nie będę musiał ich używać, choć mam, jak wspomniałeś.
Bardzo serdeczne dziękuję za korespondencję z Londynu. Sławomir Wróbel.
To tylko dodając, odpowiadając na twoje pytanie, tak, co metr stoi ochroniarz w tym momencie, jak już wjechałem głębiej, bliżej wejścia.
Zbliżający się uściśni Donalda Trumpa, jak będziesz miał okazję.
Rozumiem, że mogę pozdrowić od wszystkich słuchaczy Radia Wnet i od ciebie, Krzysztofie.
Tak jest. Sławomir Wróbel, działacz polonijny, dziennikarz współpracujący z TVP Polonia. Magazyn z Wysp mogą Państwo obejrzeć na antenie TVP Polonia. A teraz godzina 7:59. Słuchają Państwo Poranka Wnet. I przeglądamy prasę od informacji, której w gazetach nie ma. Krzysztof Tadeusz Walędziak przy telefonie. Dzień dobry panu.
Witam pana redaktora z chłodnego Paryża. Wczoraj w ambasadzie, w siedzibie, w rezydencji polskiej ambasady, już po raz szósty, odbyła się gala wręczenia statuetek i dyplomów wybitnym Polakom za 2019 rok. I jednym z wyróżnionych został Krzysztof Piotr Witt, doskonale znany słuchaczom Radia Wnet, który jest erudytą, intelektualistą, historykiem, dziennikarzem, pisarzem, publicystą, eseistą, który między innymi pracował od początku lat 80. do zamknięcia rozgłośni, był komentatorem Radia Wolna Europa i który wygłosił ponad około 3000 komentarzy radiowych. Pan Piotr Witt powiedział mi po zakończeniu, bo była to nagroda specjalna kapituły, którą otrzymał wraz z doktorem Andrzejem Pawlakiem, który jest lekarzem ginekologiem, onkologiem, który organizował dla polskich lekarzy staże medyczne w szpitalach francuskich. Piotr Witt powiedział mi, że marzy mu się, żeby ambasada wznowiła jego monografię o Hotel de Monaco w języku polskim i francuskim. Natomiast w planie ma kolejną książkę, nad którą już zaczął pracować, o miłości Fryderyka Chopina, Georges Sandy. Z dziennikarskiego... Tak, słucham.
Z dziennikarskiego
obowiązku chciałbym dodać tylko, że statuetkę wręczał ambasador Tomasz Młynarski i dyplomy wraz z prezesem fundacji Teraz Polska, Krzysztofem Przybyłem. I w dziedzinie nauka otrzymał ją Artur Ciesielski, w dziedzinie kultura Piotr Stokłosa, osobowość Jolanta i Michał Forkasiewicz, młody Polak, no jakby to nie zabrzmiało, muszę się pochwalić, otrzymał młody śpiewak operowy Mateusz Walędzik, mój syn. Wyróżnienie otrzymali Renata Cabas w dziedzinie nauka, w osobowości Renata Gerber Sokołowska, przepraszam, młody Polak Wiktor Zamoyski i w dziedzinie kultura Grażyna Pawlikowski. Natomiast nagrodę specjalną ambasadora otrzymała pani Claudine Kieda.
jak ta uroczystość przebiegała?
Na początku było przemówienie pana ambasadora, potem głos zajął prezes fundacji Teraz Polska, po czym wręczane były statuetki i dyplomy. Każdy z laureatów miał krótką, mógł sobie podziękować, zabrać głos i przekazać kilka słów zebranej publiczności. Po czym Mateusz dał krótki koncert, zaśpiewał trzy pieśni dla zebranej publiczności w salonach ambasady, w której trzeba podkreślić od 30 września 1939 roku urzędował generał Sikorski jako premier polskiego rządu.
Wszystkim laureatom bardzo serdecznie gratulujemy, ale szczególnie cieszymy się z nagrody Piotra Wita, ale również cieszymy się, że i pana syn zasłużył na nagrodę. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo. Chciałbym tylko dodać na zakończenie, jeśli można, że jutro chwilowy dzień czeka Francję, dlatego że zaczyna się strajk generalny. Nie będzie ani metra, ani pociągów, ani autobusów, ani komunikacji pociągowej, ani samolotów. Także jutro będą ciężkie dni dla mieszkańców Francji.
I dla uczniów, bo nie pójdą do szkoły.
Bardzo, również.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję. Jutro w Kronice Paryskiej o tym wszystkim opowie Piotr Wita. Teraz z Janem Oleńskim zabieramy się za przegląd prasy.
Dzień dobry Państwu. To ja zaglądam na początek do Gazety Wyborczej, która informuje o informacji, z którą my żeśmy ich wyprzedzili. Już wczoraj powiadomiliśmy Państwa o naszych zdolnych dzieciach, bo tak też głosi tytuł pierwszej strony z Gazety Wyborczej. Polskie nastolatki znalazły się w ścisłej europejskiej czołówce logicznie wnioskujących i krytycznie myślących. To wielki sukces gimnazjów, tak mówią eksperci. Wyniki ogólnoświatowego programu międzynarodowej oceny umiejętności uczniów PISA 2018 dały nam europejskie drugie miejsce w matematyce, ex aequo ze Szwajcarią i Holandią. Pierwsze otrzymała Estonia, w przyrodzie miejsce trzecie razem ze Słowenią i Wielką Brytanią. Przed nami Estonia i Finlandia, a w czytaniu również trzecie wraz z Irlandią i Szwecją za Estonią i Finlandią. Naprawdę nieźle nam i poszło. I też tutaj jest w Gazecie Wyborczej obszerny reportaż o panu Łukaszu Koczociku, który walczył z terrorystą. Na stronie 18 i 19 Gazety Wyborczej można ten reportaż przeczytać. Tutaj fragmencik. Polak łapie za pierwszą dostępną broń. Początkowe relacje z miejsca zdarzenia mówią, że użył kła narwala. Przez ponad minutę toczy z terrorystą pojedynek jeden na jednego, kupując czas uczestnikom konferencji. A jakiej konferencji, to o tym można przeczytać w reportażu na stronie 18 Gazety Wyborczej.
Z kolei Rzeczpospolita i dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie zdjęcia prezydenta Trumpa i prezydenta Francji. Tytuł z Rzeczpospolitej: NATO budzi się ze śmierci klinicznej. Zaczęło się bardzo źle. To jest bardzo obraźliwe dla 28 sojuszników, mówił zaraz po przyjeździe na spotkanie przywódców NATO w Londynie Donald Trump o niedawnej deklaracji Emmanuela Macrona, że sojusz znalazł się w stanie śmierci klinicznej. Jednocześnie Waszyngton nałożył karne cła na import francuskich produktów luksusowych w rewanżu za podatek wprowadzony przez Paryż wobec amerykańskich gigantów internetowych, ale w trakcie dwustronnego spotkania przywódcy obu krajów zdołali zasadniczo przełamać ten ostry spór. Z kolei dziennik Gazeta Prawna: sojusz niezgody, zaklęcia szefa NATO na temat jedności paktu niczego nie zmieniają. NATO jest coraz bardziej podzielone, a jego członkowie nie szczędzą sobie złośliwości. Jeśli chodzi o tytuły, na pierwszej stronie dziennika Gazeta Prawna: śledczy biorą się za Banasia. O tym będziemy rozmawiać w dzisiejszym poranku. 15-latki inteligentniejsze od swoich kolegów, to tytuł do informacji na temat polskich uczniów gimnazjów. Oraz obraz polskiego fitnechu. Kapitał, jakim dysponuje ta branża, to niemal 1,9 miliarda złotych, a roczne przychody wyniosły 3,7 miliarda. Wynika z podsumowania DGP. O co chodzi, tego nie wiem i teraz tego Państwo się ode mnie nie dowiedzą. Z kolei w naszym dzienniku...
W naszym dzienniku żołnierze Bartka, kapelan żołnierzy wyklętych ksiądz Władysław Radosław Gurgacz w gronie zidentyfikowanych ofiar komunizmu. IPN ogłosił kolejne nazwiska odnalezionych i zidentyfikowanych ofiar zbrodni komunistycznych. Biografie tych 16 bohaterów niepodległej Polski mówią o patriotyzmie i poświęceniu, odwadze i zdradzie. Są przykładami dramatycznych losów naszych rodaków, przodków i poprzedników w XX wieku. Wśród zidentyfikowanych znajdują się uczestnicy wojny obronnej 1939 roku, żołnierze Polski walczącej z czasów okupacji niemieckiej, wreszcie ofiary brutalnych śledztw, mordów sądowych i ludobójczych operacji przeciwko podziemiu niepodległościowemu prowadzonych przez władze powojenne, podkreślił prezydent Andrzej Duda w liście skierowanym do uczestników uroczystości. I o niej, jak i o samym kapelanie żołnierzy wyklętych księdzu Władysławie Gurgaczu pisze nasz dziennik na stronie drugiej. Ja jeszcze chciałbym jednak wrócić na chwilkę do wyborczej stołecznej, gdyż tam kilka zaciekawiło mnie z pierwszej strony kilka takich artykułów. Po pierwsze protest kontrolerów lotu na lotnisku Chopina. 33 z 59 jej pracowników wieży kontroli lotów złożyło rezygnację z funkcji starszego kontrolera i instruktora. W ten sposób chcą zwrócić uwagę Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na konflikt z nowym kierownictwem. Metro zamieni autobusy. 26 linii autobusowych na Woli i Bemowie, ale też Grochowie czy Powiślu będzie mieć nowe trasy po otwarciu odcinka drugiej linii metra do stacji Księcia Janusza. O tym na stronie czwartej. I wyrósł dziki parking. Tuż po otwarciu nowej rotundy kierowcy urządzili sobie przed nią dziki postój. Tysiące przechodniów omijają rząd równo zaparkowanych aut. O tym, jak wygląda teraz w centrum Warszawy okolica przy rotundzie, artykuł na pierwszej stronie wyborczej stołecznej. I to już tę gazetę odkładam na bok. Czy coś jeszcze z... Nie, jeszcze już nie. Jeszcze zobaczę, co w nowym dzienniku, ewentualnie.
W naszym dzienniku, ale zanim zobaczysz, co w naszym dzienniku, to dwa listy państwu zacytuję. Jeden to list otwarty do marszałka Sejmu pani Elżbiety Witek, do premiera Mateusza Morawieckiego, do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro i do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Niniejszym składamy protest przeciw niesprawiedliwemu i niegodziwemu traktowaniu osoby pana Mariana Banasia, prezesa Naczelnej Izby Kontroli. Nie jest naszym zadaniem ocena prawidłowości oświadczeń majątkowych pana Mariana Banasia. Nie chcemy także podważać prawa do uczciwej krytyki jego zachowania jako osoby publicznej. Natomiast wyrażamy stanowczy protest przeciwko publicznemu szkalowaniu i linczowaniu człowieka bez wyroku sądowego i prawa do obrony. Czynimy to jako współzałożyciele i dawni działacze Solidarności w Krakowie, zaangażowani czynnie w odbudowę sprawiedliwego i praworządnego państwa polskiego po okresie bezprawia komunistycznego. To był cytat z tego listu. Jeszcze jeden list, który jest reakcją na to, co było powiedziane w poranku wnet o Szwecji. O dziwo, Szwedzi na ogół nie lubią żadnych obcokrajowców, nie bratają się z nikim. Aby jednak ulżyć swojemu sumieniu, masowo chodzą na demonstracje wsparcia dla emigrantów i pokazują, jacy są dobrzy i humanitarni. Boją się jak ognia, że ktoś może ich nazwać rasistą. Partnerka mojego kolegi Szweda została napadnięta podczas spaceru przez bandę wyrostków muzułmańskich. Ten Szwed opowiedział mi o tym w parku, rozglądając się bojaźliwie dookoła i szepcząc mi do ucha. Mówię do niego: mów głośniej, a on mi na to: nie wolno o tym głośno mówić, bo to jest zakazane. Zbiorowe gwałty, nawet w biały dzień, w miejscach publicznych, na basenach, w pociągu, w parku, w lesie, w piwnicy, to codzienność. W dodatku te młodociane gangi są uzbrojone w noże i broń palną. Ostatnie stało się modne podkładanie ładunków wybuchowych. Poza tym terroryzują policjantów i ich rodziny w miejscach zamieszkania. Moja córka została pewnego wieczora obrabowana z portfela. Policja przyjechała natychmiast, ale nikogo nie udało się złapać. Córka podała dokładny opis bandytów i to, że mówili po arabsku. Policja wydała list gończy. Dwóch młodych chłopców, 17-20 lat, wzrost 175-180 centymetrów, napadło na kobietę. Jeśli poszukiwanym jest Szwed, Fin, Polak, to opis zawiera wzrost, kolor oczu, karnację, domniemaną narodowość i dialekt. Złożyłem skargę. Powiedziano mi, że nie publikują takich danych, aby nie podgrzewać atmosfery anty. To są dwa listy. Jeszcze jeden komunikat, który dotarł do nas, mianowicie pod hasłem 4U. Uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak. Ruszyła kampania społeczna Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która przedstawia zalecane sposoby postępowania w przypadku ataku terrorystycznego. Autorem kampanii mającej na celu poprawę świadomości antyterrorystycznej, w tym samym podniesienia poziomu bezpieczeństwa obywateli, jest Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na zegarze już jest godzina 8:12.